Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
To jest program o zdrowiu Wielkopolan, dlatego na początek zapytamy, na co narzekają pacjenci w gabinetach lekarskich.
Prawie 20% dorosłego społeczeństwa kaszle przewlekle. Przyczyn jest kilkadziesiąt. Bardzo często są to dwie czy trzy przyczyny. Jako pulmonolodzy tym się też zajmujemy.
Jak się okazuje, nie tylko COVID atakuje płuca mieszkańców Wielkopolski. Nie wszyscy chorzy mogą korzystać z opieki w przychodni. Do bezdomnych dojeżdża mobilne centrum pomocy. Potrzeby są ogromne.
Potrzeby i choroby zawsze wiadomo. Sezonowe, czyli różne grypy, przeziębienia, jakieś zapalenia oskrzeli, standardowe problemy osób bezdomnych, czyli jakieś trudno gojące się rany, jakieś urazy, które tam gdzieś trzeba też w jakiś sposób pomóc zaopatrzyć.
Zdarzało się, że zespół mobilnego punktu musiał wezwać karetkę. Powtarzamy je, nie zdając sobie sprawy, że możemy sobie zaszkodzić. Dlatego dziś rozprawimy się z mitami medycznymi.
Często słyszę od pacjentów, że z dumą powtarzają, że oni kawy nie piją albo bardzo mało, bo uważają, że to niezdrowa używka. A w świetle badań kawa jest bardzo zdrowa, polecana, wręcz zalecana na przykład w przypadku chorób wątroby.
W co jeszcze wierzą pacjenci? O tym w pierwszej części programu.
Przeszczep szpiku ratuje życie chorym na nowotwory krwi. Poznańscy studenci ruszyli, by zapisać się do banku szpiku.
Trwa to całość parę minut dosłownie, także nie trzeba poświęcić dużo czasu, a już można komuś uratować życie.
Zapisać można się zawsze, nie trzeba czekać na takie akcje. O tym powiemy w drugiej części programu.
A na koniec odwiedzimy punkt profilaktyki intymnej w Poznaniu. Pomoc znajdziemy tam przez całą dobę.
Zdarzały się takie sytuacje rzeczywiście, gdzie nawet w nocy otrzymywaliśmy telefony i sytuacja wymagała tego, żeby tutaj lekarz się zjawił i zaopiekował się osobą, która się do nas zgłosiła. Także widzimy, że ta rejestracja 24-godzinna jest potrzebna. Daje to pewien komfort, którego nie można znaleźć w innych miejscach.
Punkt będzie działał przez kolejne 3 lata.
O, choroba! Jak to się leczy?
O COVID-zie słyszymy obecnie najczęściej, ale to nie jest główna choroba, która atakuje układ oddechowy Polaków. O wiele więcej osób choruje na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc czy astmę. Sporo nadal cierpi na powikłania po COVID-zie.
Do tego dochodzi rak płuca, który atakuje głównie palaczy papierosów. W Poznaniu około 400 pulmonologów i internistów rozmawiało, jak najlepiej leczyć Polaków z chorobami układu oddechowego.
W chwili obecnej jest sezon infekcyjny.
Doktor Renata Rożyńska, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.
Zatem wszelkiego typu infekcje, które obejmują bardzo często układ oddechowy, zarówno górne drogi oddechowe, jak i dolne drogi oddechowe. Niezmiennie niestety od wielu, wielu lat narastający problem chorób nowotworowych, rak płuca, czyli pacjenci, którzy wymagają szybkiej diagnostyki, szybkiego rozpoznania i szybkiego pokierowania dalej do leczenia. Są nowe możliwości leczenia raka płuca, więc warto o tym pamiętać. Nie lekceważyć objawów.
COVID albo powikłania po COVID-zie?
Oczywiście tak, to znaczy COVID towarzyszy nam, prawda? Nie jest to tak, że się całkowicie infekcja już wycofała, niestety. Na szczęście nie jest to tak dramatyczne, jak było, ale gdzieś tam te infekcje się cały czas gdzieś pojawiają i oczywiście konsekwencje choroby w postaci zmian płucnych. Niestety COVID polubił płuca i niestety mamy te zmiany w płucach. Szczęśliwie też wielu pacjentów bardzo ładnie wychodzi z tej choroby. Mają zmiany w płucach, które się wycofują, które nie wpływają potem na funkcjonowanie, ale jest szereg osób takich, które niestety cierpią mocno z tego powodu. Te zmiany sobie się utrwalają, powodują szereg problemów, ograniczeń nietolerancji wysiłku, czasami wręcz niewydolność oddychania.
Ten long COVID ile może trwać?
Bardzo różnie. Bardzo różnie szacuje się na wielomiesięczny przebieg również. Cały czas trwają badania.
I rozumiem, że to niezależnie, czy młodzi, starsi, nie ma tu jakiegoś wyznacznika?
Bardziej oczywiście są podatne osoby starsze, obciążone innymi chorobami, szczególnie już istniejącymi wcześniej chorobami płuc. Ale nie ma reguły, również osoby młode, pozornie zdrowe, źle przechodzą. I czasami bywa, że tutaj też są problemy.
Myślę, że zmienia się zupełnie myślenie o COVID-zie.
Doktor Szczepan Cofta, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu.
Tak, powinniśmy o nim myśleć jako o chorobie przeziębieniowej. To znaczy zachować się w ten sposób, że pozostać w domu 2-3 dni, zachować higienę rąk, twarzy, zachować odległość, tam gdzie trzeba rzeczywiście nosić maseczkę, ale to tyle. Tylko osoby, które mają choroby współistniejące, mają niedobór odporności, albo najstarsze osoby, albo najmłodsze, u tych osób z niewydolnością serca, krążenia, i zmienia się oddychania, u tych osób trzeba się obawiać, ale postępujemy z COVID-em tak, jak ze zwykłą chorobą przeziębieniową spowodowaną grypą, paragrypą czy innymi wirusami.
Na chwilę obecną największym problemem są choroby zakaźne. W większości są to wirusowe, ale zdarzają się również bakteryjne.
Pulmonolog z Poznania, Joanna Dokowicz.
COVID też, ale nie tylko. Pojawiają się chorzy z zakażeniem RSV. To jest taki wirus, który jest specyficzny do układu oddechowego. Czasami grypa, a czasami inne wirusy.
Powikłania po COVID, z tym się Państwo też mierzycie?
Rzadziej niż na początku pandemii, na szczęście, ale zdarzają się również tacy chorzy z przedłużającym się kaszlem, z gorączką, z wyczerpaniem i czasami sporadycznie z zaburzeniami węchu smaku, jak na początku pandemii.
Czyli mogą ciągle mieć problemy z oddychaniem po prostu po tym COVID-zie, tak?
Tak, ale nie jest to takie częste, na szczęście, jak było na początku pandemii.
Lekarze mają dostęp do coraz bardziej nowoczesnych leków, dlatego skuteczniej mogą pomagać chorym.
W pulmonologii dzieje się bardzo dużo. Nowe terapie związane przede wszystkim ze stosowaniem leków przyczynowych w mukowiscydozie. Nowe leki, kombinacje leków w astmie PHP. Rak płuca u części pacjentów, mimo że jest chorobą śmiertelną, staje się u części spośród nich chorobą przewlekłą. Natomiast w gabinetach pulmonologicznych przede wszystkim astma, przewlekoobturacyjna choroba płuc, kaszel przewlekły. Prawie 20% dorosłego społeczeństwa kaszle przewlekle.
Z przyczyn?
Przyczyn jest kilkadziesiąt. Bardzo często są to dwie czy trzy przyczyny. Jako pulmonolodzy tym się też zajmujemy. Mały z gruźlicy na szczęście.
Magazyn na zdrowie.
Osoby w kryzysie bezdomności od kilku lat mogą w Poznaniu liczyć na pomoc lekarską. Anonimowo. Bez przychodzenia do przychodni. Wybrane dni jeździ po Poznaniu mobilny punkt pomocy medycznej.
Działalność ambulansu jest finansowana przez miasto Poznań, a organizacją zajmuje się fundacja Signum Caritatis, która ściśle współpracuje z poznańską Caritas. Zima w pełni, ambulans więc częściej jest widoczny na ulicach Poznania. Korzystają z niego bezdomni, a także seniorzy.
Mobilne centrum pomocy
dla bezdomnych i seniorów.
Lekarz pan Hubert Skrzypek. Tutaj jest mniejsze zainteresowanie. Jesteśmy przy ulicy Niegoleskich. Są już Państwo po kilku godzinach pracy w innym miejscu Poznania. Jakie było dzisiaj zainteresowanie? Czy duża jest potrzeba, żeby taki punkt dla osób bezdomnych funkcjonował w mieście?
Zainteresowanie jest spore. Że tak powiem, punkt działa głównie w kilku miejscach, tam gdzie są siostry, są jadłodajnie. Największy ruch to jest w tej chwili na ulicy Łąkowej, na ulicy Ściegiennego, na Taczaka, no i mniejszy tutaj u sióstr na ulicy Niegoleskich, ale też zawsze ktoś się przyjdzie. I
dyżury są zawsze, jest dyżurów więcej zimą, bo zimą jest większa potrzeba. Z jakimi chorobami, potrzebami zgłaszają się osoby tutaj do Państwa?
Zimą tak, tych dyżurów mamy zwykle tak poustawiane, że są co tydzień. No, potrzeby i choroby zawsze, wiadomo, sezonowe, czyli różne grypy, przeziębienia, jakieś zapalenia oskrzeli, no po jakieś standardowe problemy osób bezdomnych, czyli jakieś trudno gojące się rany, jakieś urazy, które tam gdzieś trzeba też w jakiś sposób pomóc zaopatrzyć. Także przekrój, jak zawsze, rzeczy jest spory.
To jest taka pierwsza pomoc tutaj? Czy często te osoby są potem kierowane do szpitala?
My staramy się udzielać raczej takiej pierwszej pomocy. Wydajemy leki, które mamy tutaj do dyspozycji w ramach naszego tutaj działania. Mamy też czasami tutaj dostajemy prezencie od kogoś jakieś tam leki, które powiedzmy już nie są wykorzystywane albo na granicy jakiejś tam ważności. Także to, co możemy też osobom potrzebującym rozdajemy. No, zdarzyło nam się oczywiście też kilka razy tutaj udzielać pomocy takiej powiedzmy bardziej fachowej z przejazdem karetki takiej systemowej włącznie. To były głównie latem jakieś zasłabnięcia, takie problemy z, no, że tak powiem, osobami, które miały jakąś tam przeszłość kardiologiczną.
Osobom bezdomnym przysługuje też pomoc normalnie w przychodniach, jeżeli są zarejestrowane jako osoby bezdomne. I mimo wszystko zauważył pan, że wolą tutaj przychodzić zupełnie anonimowo?
No, to jest chyba pewna zaleta tutaj, dlatego że no, my tam, powiedzmy, poza podstawowymi danymi no, nic nam tutaj więcej nie jest jak gdyby potrzebne. Znaczy osoby oczywiście mogą korzystać, no, powiedzmy, poziom lekarza rodzinnego i SOR-u jak najbardziej. To jest, powiedzmy, gwarantowane ustawowo, więc jest osoby oczywiście w jakichś tam trudniejszych sytuacjach, większych problemach zdrowotnych starają się też również gdzieś tam na własną rękę docierać.
A skąd wiedzą w ogóle o tym punkcie?
No, ten program już ma trochę, że tak powiem, lat. Myślę, że jakieś tam jubileusz niedługo się dorobimy. No, myślę, że to głównie tutaj wieści takie, powiedzmy, od sióstr, od osób, które korzystają. Poznań, jak ja to mówię, zawsze z małym miastem. Także takie informacje się roznoszą.
Pan od lat pracuje w tym punkcie. To jest jednak trudna praca z wymagającym pacjentem, który nie może zapewnić pana, że teraz będzie się stosował do wszystkich zaleceń.
No, raczej tutaj problem jest w tym, że to jest taka raczej doraźna pomoc, to nie ma pewnej ciągłości leczenia, staramy się tutaj no, na tyle, na ile możemy przy jednorazowej wizycie powiedzmy ogarnąć różne tematy. To jest raczej nastawione wszystko na taką pomoc doraźną. Nie? Początki były trudne, jednak te powiedzmy lata, które tutaj wypracowaliśmy sobie jakiś tam system działania, no jesteśmy tutaj powiedzmy w 3 osoby, jest pielęgniarka, jest kierowca, który też najczęściej jest jakimś ratownikiem, więc myślę, że o tyle sprawnie no i te osoby chyba to też trochę doceniają, no bo jednak tam wracają do nas i pokazują się dość często.
Tutaj w karetce zapasy leków, to też wszystko zapewnia Caritas, tak?
Tak, środki opatrunkowe, leki, materiały opatrunkowe, jakieś tam środki dezynfekcyjne, to w razie potrzeby oczywiście wszystkim dysponujemy.
Najbliższy dyżur mobilnego punktu pomocy medycznej jutro, to jest w poniedziałek 11 grudnia od rana przy jadłodajni przy ulicy Taczaka. Z kolei w czwartek 14 grudnia ambulans stanie tuż po południu przed ogrzewalnią przy Krańcowej.
Przy tej ogrzewalni działa także świetlica dla bezdomnych kobiet prowadzona wolontaryjnie przez Stowarzyszenie Ziarno Dobra, które rozdaje niezbędniki menstruacyjne. O tym mówiliśmy tydzień temu, a także prowadzi zajęcia wspierające dla kobiet w kryzysie bezdomności. Najbliższe takie spotkanie w świetlicy we wtorek 19 grudnia od 12.
Żyjmy zdrowiej! Czas na porady.
Teraz będziemy rozprawiać się z mitami medycznymi. Pomoże nam w tym dr Katarzyna Świątkowska, lekarka pierwszego kontaktu, która prowadzi praktykę lekarską na Pomorzu Zachodnim.
Od ponad 4 lat prowadzi blog poświęcony tej tematyce. Jest też autorką 5 książek pod wspólnym tytułem Mity medyczne. W tytule ostatniej z nich jest dopisek Fakty, które ratują życie. Lekarka gościła niedawno w Leszczyńskiej Galerii Książki. Rozmawiał z nią Jacek Marciniak.
To, co było napisane w książkach kilka lat temu, jest już nieaktualne najczęściej. Cały czas trzeba śledzić te badania, nie każdemu się chce. Poza tym, jeżeli chodzi o profilaktykę, o medycynę prewencyjną, o zasady żywienia, o dietetykę, to lekarze się nie kształci w tym kierunku, mimo że to jest bardzo ważne dla naszego zdrowia i jest często elementem leczenia, na równi niekiedy z farmakoterapią.
Te najbardziej groźne mity medyczne, te, które panią niepokoją.
No na przykład o szkodliwości kawy, który już troszeczkę został rozwiany, ale jednak bardzo często słyszę od pacjentów, że z dumą powtarzają, że oni kawy nie piją albo bardzo mało, bo uważają, że to niezdrowa używka. A w świetle badań kawa jest bardzo zdrowa, polecana, wręcz zalecana na przykład w przypadku chorób wątroby. Zmniejsza ryzyko progresji ich domarskości. Inny mit to temat na przykład otyłości brzusznej. To, że mamy otyłość brzuszną, to nie jest kwestia wyglądu jakiegoś tam nawet samopoczucia, ale to jest kwestia ryzyka raka, wielu chorób. I tak naprawdę najczęściej w gabinecie POZ, kiedy przychodzą pacjenci, to najczęstsze zalecenie, jakie w ogóle się daje, no to proszę spróbować schudnąć, bo wtedy odstawimy może leki nawet, a na pewno będzie skuteczniejsze leczenie. A tak nie jest. To znaczy jest tak, że otyłość brzuszna jest czynnikiem ryzyka bardzo wielu chorób. O tym nie ma takiej świadomości. Kolejny mit to jest kwestia braku świadomości szkodliwości leków powszechnie używanych, nadużywanych, leków tak zwanych NLPZ-ów, czyli niesterydowych leków przeciwzapalnych. Do nich zalicza się powszechny ibuprofen, Nimesil, Voltaren, Majamil, bardzo, bardzo wiele różnych. Pacjenci sięgają po nie, niekiedy się mówi, że w Polsce to jak po cukierki, a te leki, owszem, oczywiście pomagają nam walczyć z bólem i zapaleniem, ale one dlatego hamują ból i zapalenie, bo hamują produkcję pewnych związków, prostaglandyn w naszym ciele i te prostaglandyny odpowiadają za ból i zapalenie i tego nie chcemy, ale te prostaglandyny chronią nasze naczynia przed skrzeplinami, przed gromadzeniem krwi w organizmie i to się przekłada, że po tych lekach wzrasta bardzo ryzyko zawału, udaru, zaburzeń nerek, nadciśnienia, niewydolności serca, a większość pacjentów o tym nie wie. Kolejny mit dotyczy leków tak zwanych osłonowych. dwutlenowych, które są również nadużywane powszechnie. Chodzi o te leki, które są stosowane na zgagę, na bóle żołądka. Wielu pacjentów uważa, że jeżeli łykają garść leków na cukrzycę, nadciśnienie na serce, no to jeżeli łykną tabletkę zawierającą, powiedzmy, pantoprazol, nie mówię tutaj nazw firmowych, to ta tabletka w magiczny sposób ochroni im wątrobę czy żołądek. Nie. Te leki nie działają w ten sposób. Powinny być stosowane tylko wtedy, kiedy są ścisłe wskazania do nich, a jeżeli są nadużywane, zwiększają ryzyko raka żołądka, a o tym się mówi dopiero od kilku lat. Większość osób nie zdaje sobie z tego sprawy.
Podobnie jest z suplementami.
Tak, suplementy podlegają takim przepisom jak kiełbasa, bo podlegają prawu żywnościowemu. Nikt nie bada tego, co one tak naprawdę zawierają. Jeżeli już tam zbadano, najczęściej w innych krajach niż Polska, to okazywało się, że albo nie zawierały tych składników, które powinny mieć. Na przykład była taka głośna afera w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, gdzie zbadano suplementy w dużych sieciach detalicznych. Miały być to suplementy zawierające wyciągi roślinne, a się okazało, że prawie wszystkie nie można było wykazać DNA tych roślin. Czyli po prostu były to oszukane, podmienione, tańsze surowce. Drugi problem z suplementami jest taki, że one często zawierają leki, no bo jak ktoś sprzedaje suplement, powiedzmy, na potencję, a napisze, że tam jest, powiedzmy, pokrzywa czy karczoch, to on nie zadziała. Ale jeżeli się po cichu doda Viagrę, która normalnie jest w aptekach i ona jest całkiem bezpieczna, ale w niektórych wypadkach są przeciwwskazania do niej, a okazuje się, ona jest powszechnie w podrabianych suplementach na potencję. To samo jest z suplementami na odchudzanie. One często zawierają zabronioną na rynku sibutraminę, to był lek wycofany. Odchudzał, ale powodował udary i wady zastawek serca, został zabroniony, co z tego jest w suplementach.
Najbardziej przerażający mit?
Chyba na równi. Te właśnie dotyczące leków, nadużywania leków, dotyczące antybiotyków. Często obserwuję wśród pacjentów, że przychodzą z infekcją wirusową i domagają się recepty na antybiotyk, bo wierzą, że szybciej wyzdrowieją. A to nie dość, że nie pomaga, bo antybiotyki działają tylko na bakterie i to antybiotyki na określone bakterie, a wręcz stosowanie antybiotyków niesie ze sobą możliwe działania niepożądane. Myślę, że to jest bardzo groźne, bo być może za kilka lat nie będziemy mieli czym zwalczać pospolitych infekcji bakteryjnych. Mity, które nakręcają różni pseudospecjaliści odżywienia, leczenia, którzy bawią się w lekarzy, zalecają zaniechanie leczenia oferowanego przez medycynę, która owszem jest niedoskonała, ale jednak stoimy najczęściej na stanowisku, że kierujemy się zasadami medycyny opartej na faktach, czyli stosujemy to, co zostało potwierdzone w badaniach.
Magazyn na zdrowie.
To jest dar, który może komuś uratować życie. Szpik, bo o nim mowa, nie zawsze można pobrać od członków najbliższej rodziny. Dlatego lekarze szukają dla pacjenta genetycznego bliźniaka w bazach na całym świecie. Dwa razy w roku na uczelniach prowadzona jest ogólnopolska rejestracja potencjalnych dawców szpiku. Właśnie odbyła się także w Poznaniu jej 15. edycja.
Do tej pory studenci zarejestrowali już 156 tysięcy potencjalnych dawców szpiku i wciąż szukają bliźniaków genetycznych na swoich uczelniach, by pomóc pacjentom walczącym z nowotworami krwi, dla których jedyną szansą na wyleczenie jest przeszczepienie szpiku od dawcy niespokrewnionego. Rozmawiałam ze studentami, którzy zaangażowali się w akcję w Poznaniu. Okazało się, że znają osoby, które już oddały szpik.
Było parę osób, które dostało telefony. No kwestia znalezienia jakby osoby, dla której jest się dawcą, jest strasznie nierówna, bo niektórzy otrzymują to od razu, tak naprawdę od razu. No kwestia tak jakby zaksięgowania, też potwierdzenia dawcy, wydania książeczki, a niektórzy czekają nawet do 2 lat.
Ale odkąd akcja trwa, to na polskich uczelniach w ciągu kilkunastu lat znalazło się 1200 osób, rzeczywistych dawców, którzy pomogli komuś przeżyć po prostu. I to już jest duża liczba, więc coś to jednak daje i ma to znaczenie. Na początku zadajemy kilka prostych pytań właśnie dotyczących stanu zdrowia, czy przyjmuje jakieś leki, czy będzie przebywała na terenie Polski. Jeżeli to wszystko się zgadza, no to wypełnia krótki formularz, swoje dane osobowe, żeby móc się w razie czego skontaktować, no i pobieramy wymaz z wewnętrznej strony policzka. Trwa to całość parę minut dosłownie, także nie trzeba poświęcić dużo czasu, a już można komuś uratować życie.
I ten wymaz też całkowicie taki bezinwazyjny.
Tak, to nawet samodzielnie osoba trzyma patyczek i po prostu pociera o policzek, my liczymy czas i w zasadzie tyle. Nie jest to skomplikowane.
Uważamy, że zainteresowanie było naprawdę bardzo duże i mamy tych osób zarejestrowanych również sporo, ale widzieliśmy, że w pierwszych dniach szczególnie było większe zainteresowanie, bo dużo osób też przychodziło, które po prostu wcześniej widziało gdzieś na Facebooku, czy też słyszało o tej akcji i po prostu dochodzili do różnych miejsc, gdzie akcja się odbywała. Dobrze wiedzieć, że jest też taka duża świadomość na temat tej inicjatywy.
Sama się zapisałam po tym, jak znieśli jeden z wymogów, jeżeli chodzi o wagę, bo teraz już nie trzeba ważyć więcej niż 50 kilo, więc bardzo się z tego ucieszyłam i sama siebie tak właściwie zarejestrowałam się i też dołączyłam jako wolontariusz do akcji.
No tak naprawdę w ciągu całego życia to jest gdzieś 1%. Największa szansa na to jest gdzieś po pierwszych latach zarejestrowania się w bazie, natomiast później gdzieś z roku na rok, no to ta szansa może tak lekko spadać, ale to nigdy nie znika takie prawdopodobieństwo, że gdzieś w ciągu naszego życia mogą do nas zadzwonić i poprosić o pomoc dla osoby chorej.
Najczęściej pobierane są komórki macierzyste z krwi obwodowej. Wtedy taka procedura trwa tak naprawdę jeden dzień z naszego życia. Przychodzimy do poradni, takie pobranie trwa około 4 godzin i jesteśmy wypuszczeni do domu. Natomiast druga metoda to jest zabieg, który trwa około godzinki. Wtedy musimy zarezerwować sobie 3 dni. Pierwszego dnia przychodzimy, rejestrujemy się na oddział, drugiego jest wykonywany ten zabieg i trzeciego wychodzimy do domu. Na razie jesteśmy tylko w bazie i czekamy.
Baza w Polsce już jest całkiem duża, naprawdę zrzesza wielu dawców szpiku. To nigdy nie znika takie prawdopodobieństwo, że gdzieś w ciągu naszego życia mogą do nas zadzwonić i poprosić o pomoc dla osoby chorej.
Pani znacie takie osoby, które się dzieliły szpikiem?
Ja znam, mój partner oddał szpik.
Kto chciałby później, rozumiem, że może w każdej chwili się zgłosić.
Tak, oczywiście. Może się zgłosić bezpośrednio do Fundacji DKMS i z ich strony może zamówić sobie pakiet rejestracyjny. Oni to wysyłają na adres domowy bez pobierania żadnych kosztów. Można pobrać ten wymaz w domu, tam jest cała instrukcja dołączona i później im odesłać również bez żadnych kosztów.
Na zdrowie.
I na koniec ważna informacja nie tylko dla kobiet. Punkt profilaktyki intymnej w Poznaniu będzie działał przez kolejne 3 lata. Tak zdecydowali poznańscy radni, przyznając pieniądze na dalsze funkcjonowanie tego miejsca. W punkcie pacjenci nie płacą za badania, a gabinet, jeśli jest taka potrzeba, dostępny jest nawet w nocy.
A potrzeba jest cały czas duża. I o tym rozmawiam z dyrektorem POSUM-u, gdzie mieści się punkt, Konradem Zaradnym.
Bardzo duża potrzeba i cieszymy się, bo punkt profilaktyki intymnej w POSUM cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. W zeszłym roku odwiedziło nas ponad 3000 osób, co pokazuje, jak to miejsce jest potrzebne na mapie Poznania.
Tutaj pomoc mogą uzyskać i kobiety, i mężczyźni?
I kobiety, i mężczyźni, zdecydowanie tak. Staramy się zapewnić taką komfortową, profesjonalną pomoc medyczną, wizyty, które pomagają w diagnostyce przede wszystkim i w profilaktyce. I widzimy, że pomagamy tym naszym pacjentom, którzy rzeczywiście znajdują się często też w trudnej sytuacji, ale też widzimy, że rośnie ta świadomość, jeżeli chodzi o profilaktykę i zachowania intymne wśród pacjentów punktu profilaktyki.
W jaki sposób tutaj wygląda udzielanie tej pomocy? Czy to jest do tylko pewnej grupy osób?
Nie, otwieramy się na wszystkich. Gabinet jest dla kobiet, mężczyzn, dla osób też nieubezpieczonych, dla osób też z niepełnosprawnościami, bo jesteśmy w pełni dostosowani do przyjęcia tych osób. I najczęściej ten schemat wygląda w ten sposób, że pacjent lub pacjentka kontaktuje się telefonicznie, robimy rozpoznanie sytuacji, dowiadujemy się, wypytujemy, jaka pomoc jest potrzebna i wtedy albo umawiamy na konkretny termin, na przykład tego samego dnia lub następnego, lub jeżeli sytuacja jest pilna i wymaga szybkiej interwencji, to ściągamy praktycznie lekarza natychmiast, jeżeli go nie ma na miejscu, żeby udzielić po prostu pomocy pacjentce lub pacjentowi. Zdarzały się takie sytuacje rzeczywiście, gdzie nawet w nocy otrzymywaliśmy telefony i sytuacja wymagała tego, żeby tutaj lekarz się zjawił i zaopiekował się osobą, która się do nas zgłosiła. Także widzimy, że ta rejestracja 24-godzinna jest potrzebna, daje to pewien komfort, którego nie można znaleźć w innych miejscach.
Mogą też tutaj przychodzić osoby niepełnoletnie, ale wtedy z opiekunem?
Tak, oczywiście zawsze przy udzielaniu świadczeń medycznych musi być ten opiekun, także tutaj tego jak najbardziej pilnujemy. Natomiast tak jak wspomniałem, no, jesteśmy otwarci co do zasady na wszystkich pacjentów i do wszystkich grup mieszkańców staramy się po prostu docierać z tą propozycją, żeby zapewnić tym osobom po prostu profesjonalną opiekę w komfortowych warunkach na czas.
Kiedy pojawił się ten pomysł, były takie zarzuty, że to będzie miejsce, gdzie będzie można uzyskać tabletkę dzień po.
Oczywiście punkt spełnia wiele funkcji badań diagnostycznych. Cieszymy się z ogromnym zainteresowaniem, jeżeli chodzi o cytologię, mammografię, USG piersi. Natomiast jest to też punkt, w którym oczywiście pomagamy w różnych trudnych sytuacjach. I myślę, że dobrze, że w sytuacji trudnych jest miejsce na mapie Poznania, gdzie można taką pomoc uzyskać i zgłosić się do lekarza, który udzieli odpowiedniej pomocy i wsparciu pacjentowi.
Mówiąc o sytuacjach trudnych, mówi też Pan pewnie o sytuacjach, kiedy dochodzi do gwałtu, bo tutaj też takie ofiary gwałtów trafiały.
Staramy się pomagać jak tylko możemy i ktokolwiek się do nas zgłosi, to staramy sobie radzić z tą sytuacją. Dla nas najważniejsze jest, żeby pacjent, który się do nas zgłosił, otrzymał jak najlepszą pomoc na czas i profesjonalnie i czuł się zaopiekowany. Jeżeli my czegoś nie możemy zrobić w punkcie profilaktyki intymnej, bo to właśnie jest punkt ukierunkowany na profilaktykę intymną, to staramy się zawsze pomóc takiemu pacjentowi lub pacjentce, kierując w odpowiednie miejsce.
Wspomniał Pan o tym, że to jest punkt przystosowany też do pomocy osobom niepełnosprawnym. Trzeba tutaj właśnie zaznaczyć, że nie każdy gabinet ginekologiczny właśnie może udzielać pomocy osobom niepełnosprawnym. Tutaj to przystosowanie na czym polega?
Polega na tym, że już można dostać się bardzo wygodnie od samego wejścia do posumu. Jest zrobiony podjazd dla wózków. Całą drogę do gabinetu od wejścia można przebyć bezprogowo, czyli nie ma tych utrudnień dla osób z niepełnosprawnościami. Jest winda, która dowozi na piętro i również w gabinecie, cały gabinet jest dostosowany, jeżeli chodzi o infrastrukturę do przyjęcia tych osób. To jest niezwykle istotne, bo te osoby, które mają szczęście, że są w pełni sprawne, często nie zdają sobie sprawy, z jakimi trudnościami muszą się osoby z niepełnosprawnościami mierzyć. I tutaj mają to miejsce stworzone właśnie w taki sposób, aby mogły przyjść komfortowo i żeby nie czuły się wykluczone.
Rozszerzają Państwo teraz działalność.
Patrząc na to, jakim cieszymy się zainteresowaniem i ilu osobom pomogliśmy w poprzednich latach, decydujemy się jeszcze na zwiększanie liczby badań, ale także na poszerzenie diagnostyki, jeżeli chodzi o badanie jąder, najądrzy. I to jest poszerzenie tej działalności w kierunku mężczyzn. Zapraszamy przede wszystkim na stronę posum.pl. Tam jest zakładka na głównej stronie. Punkt profilaktyki intymnej, jest tam formularz zgłoszeniowy i telefon kontaktowy, pod który można dzwonić.
Tą dobrą informacją kończymy nasz program. Spotkamy się za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.